15 na godzinę. Magazyn motoryzacyjny.
Zbigniew Roszczyk, witam w kolejnym magazynie 15 na godzinę. Dziś jak zwykle kilka istotnych tematów. Między innymi mówić będziemy o bezpieczeństwie oraz niebezpieczeństwach na przejazdach kolejowo-drogowych. Odwiedzimy ponadto Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, ale na początek o bardzo istotnej sprawie, ratownictwie drogowym. Nie dalej jak tydzień temu rozpoczęliśmy taki mini cykl porad, przypomnień istotnych rzeczy związanych z wypadkami drogowymi. W związku z tym dziś będziemy to kontynuować. Arkadiusz Kaniak, reprezentujący Lubuską Straż Pożarną. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
Co robią, jak się zachowują, jak interweniują i pomagają strażacy?
W zależności od rodzaju wypadku wysyłamy różnego rodzaju samochody, jeżeli możemy tak kolokwialnie powiedzieć zupełnie.
One mają oczywiście swoje nazewnictwo i tak dalej.
One mają specjalistyczne nazewnictwo, o tym nie będziemy wspominać, bo to jest mało istotne. Natomiast każdy może zwrócić uwagę, że jeżeli dochodzi do wypadku, zawsze przyjeżdżają dwa wozy, przynajmniej dwa wozy.
Duże. A czemu
wozy,
aż dwa?
Duże wozy strażackie, jest to tak zwany zestaw. Do każdego wypadku wysyłany jest zestaw. Samochód typowo do ratownictwa technicznego, na tym samochodzie znajduje się różnego rodzaju sprzęt, między innymi do wycinania osób poszkodowanych z pojazdu, ale również jedzie samochód gaśniczy. No i teraz można zadać pytanie, po co samochód gaśniczy? Mówię tutaj o samochodzie gaśniczym, a więc o tym typowo strażackim samochodzie, który ma na sobie beczkę z wodą, chociażby po to jako zabezpieczenie w przypadku, gdyby doszło do wycieku niebezpiecznych substancji, doszłoby do zapalenia. Taki samochód również wykorzystywany jest jako dodatkowy element zabezpieczający miejsce zdarzenia, blokujący miejsce zdarzenia, czy chociażby do usuwania plam, które wyciekają z rozbitego samochodu. Jeżeli mówimy tutaj o wypadku, w którym uczestniczy duży samochód ciężarowy, ewentualnie autokar, oczywiście tych samochodów może być więcej, ale często jeżeli taki autokar czy duży samochód ciężarowy wpadł do rowu, trzeba go podnieść, go wydostać, żeby dostać się do osób poszkodowanych. Również mogą Państwo zauważyć, my nazywamy ten samochód Mega City, jest to ogromny, potężny dźwig, specjalnie właśnie przystosowany do ratownictwa.
Czyli też spełniacie taką rolę pomocy drogowej, można powiedzieć.
Jest to pomoc drogowa, ale tylko i wyłącznie na potrzeby akcji ratowniczej. Nie świadczymy usług i tutaj chciałbym zaznaczyć jasno i wyraźnie, nie świadczymy usług takich, że jeżeli komuś się zepsuje tir, załóżmy, czy samochód ciężarowy, trzeba go scholować. Nie, my nie jesteśmy od tego. Jesteśmy służbą ratowniczą.
I oczywiście, jak przyjeżdżają wozy strażackie, ktoś obejmuje dowództwo. Ktoś musi kierować tą akcją.
Tak, zawsze jeżeli mówimy tutaj o wypadku i najeżdża jeden samochód, bo załóżmy ma najbliżej OSP, zawsze dowodzącym jest dowódca, tak zwany dowódca zastępów. W każdym samochodzie jest dowódca zastępu, samochód w naszym nazewnictwie nazywamy zastępem, a więc jest kilku strażaków w środku i to on przejmuje dowodzenie. W momencie, kiedy dojeżdża Państwowa Straż Pożarna, przejmuje dowodzenie dowódca z Państwowej Straży Pożarnej. Jeżeli jest większa akcja, wtedy wysyłany jest tak zwany oficer operacyjny, który przejmuje dowodzenie nad całością, nad wszystkimi zastępami, które są na miejsce.
I bardzo często również strażacy regulują ruchem, czyli spełniacie wiele funkcji naprawdę.
Spełniamy wiele funkcji, dlatego że musimy przede wszystkim zabezpieczyć to miejsce zdarzenia tak, żeby zabezpieczyć przede wszystkim ratowników. To, o czym wspominaliśmy ostatnio. Zawsze w przypadku zdarzenia najważniejszy jest ratownik. Nie wchodzimy oczywiście w kompetencje policji i przekierowania ruchu na inne drogi.
Postronny obserwator widzi strażaków, widzi w różnym umundurowaniu i widać również strażaków w różnych hełmach.
Tak. O ile mundury dzisiaj wszyscy mamy bardzo podobne, mówię tutaj, czy to jest Państwowa Straż Pożarna, czy Ochotnicza Straż Pożarna, tak możemy odróżnić strażaków przede wszystkim po kolorze hełmu. Biały kolor oznacza strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej, czerwony to są zawsze strażacy zawodowi. Jeżeli mówimy tutaj o kierującym akcją ratowniczą, on też zawsze się odznacza. Taki kierującym akcją ratowniczą ma na sobie założoną kamizelkę z napisem KAR lub KDR, kierującą akcją ratowniczą lub działaniem ratowniczym.
A zapytałem o to, bo często kierowcy, kiedy dojeżdżają, szczególnie ci najbliżej, chcieliby, nie wiem, albo coś zapytać, albo coś pomóc i dla nich to jest istotna informacja właśnie, jak poznać tę osobę, nazwijmy, funkcyjną.
Natomiast tutaj też taka prośba, żeby
nie przeszkadzać.
Czy szczególnie kierującemu akcją ratowniczą. To jest osoba, która ma mnóstwo na głowie, że nie przeszkadzajmy tej osobie. Zapytajmy strażaka, który jest najbliżej nas, zapytajmy policjanta.
A często jest tak, że wychodzą ciekawscy. Już nie mówię o zdjęciach, nie mówię o dokumentacji, nie mówię o tych, którzy chcą się znaleźć na pierwszej stronie internetu, powiedzmy Facebooka i tak dalej, i tak dalej.
Ratowane jest czyjeś życie i zdrowie. Pamiętajmy, zresztą wielokrotnie o tym wspominaliśmy. Nie róbmy zdjęć, nie przesyłajmy filmów, chociażby ze względu na szacunek dla osób, które są ratowane. Pamiętajmy o tym, że każda z tych osób ma rodzinę.
Wystarczy ten dramat.
Wystarczy ten dramat, a dodatkowo informacja niezgodna z prawdą, no, może być szczególnie przykra.
Informował starszy kapitan Arkadiusz Kaniak, reprezentujący Lubuską Straż Pożarną.
15 na godzinę. 15 na godzinę.
Katarzyna Zielińska, Polskie Linie Kolejowe, proponuje taką rozmowę w formie pytanie-odpowiedź, dobrze?
Tak, dobrze.
Czy możemy wyłamać rogatkę?
Zawsze pamiętajmy, że wyłamanie rogatki jest ostatecznością. One oczywiście w swojej konstrukcji są przystosowane do tego, żeby umożliwić kierującemu pojazd właśnie jak najszybsze opuszczenie przejazdu samochodem i wyłamanie przy tym tych rogatek. Jednak pamiętajmy, że to jest zawsze ostateczność. Robimy to tylko w momencie wtedy, kiedy nie mamy innej możliwości. Wprawdzie odnotowujemy przypadki, kiedy rogatki są wyłamywane, żeby umożliwić komuś opuszczenie przejazdu. Często właśnie są to takie sytuacje, powiedzmy, utknie pojazd na przejeździe i osoba, która jest jego kierowcą, no po prostu spanikuje i często właśnie też w nerwach działają kierowcy innych pojazdów, widząc taką sytuację. Nie wyciągają pasażerów i kierowcy z samochodu, tylko po prostu wyłamują rogatkę i nakazują jak najszybciej opuścić przejazd. Pamiętajmy, że jednak no tutaj będziemy musieli wziąć na siebie koszty wyłamania takiej rogatki. One nie są duże, natomiast zawsze pamiętajmy, że zanim znajdziemy się na przejeździe, który się zamknie, mamy do dyspozycji znaki, mamy sygnalizację świetlną, mamy sygnalizację dźwiękową. Dopiero później opuszczają się rogatki, także mamy czas dostosować się do tego, by się na tym przejeździe po prostu nie znaleźć.
Po co są żółte naklejki na przejazdach na krzyżach Świętego Andrzeja?
Żółta naklejka służy temu, by kierujący pojazdem czy też jakiś świadek jakiegoś zdarzenia mógł precyzyjnie określić swoją lokalizację. Tak w największym skrócie, bowiem żółta naklejka zawiera najważniejsze informacje. Po pierwsze numer 112. Jesteśmy świadkiem niebezpiecznego zdarzenia. Czy po prostu widzimy, że w pobliżu przejazdu miał miejsce jakiś wypadek i tak dalej. Nie jesteśmy stąd, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka to jest ulica i tak dalej. Podajemy dyspozytorowi numer skrzyżowania, który jest umieszczony jako kolejny numer na żółtej naklejce i wówczas już wiadomo, że w całym kraju nie ma innego miejsca, które ma takie współrzędne, taką lokalizację. Każdy dyspozytor jest w stanie wysłać do nas służby po bardzo krótkim czasie.
Po co zatrzymywać się przed przejazdami, skoro tam dawno pociąg nie przejeżdża?
Z tym zatrzymywaniem się na przejazdach przecież są nieczynne, tak? Od lat tam nie było widać żadnego pociągu. To jest tak, że wielu ludziom się udaje, nam się może nie udać. W Polsce akurat mamy dość nowoczesny system wprowadzania do rozkładu jazdy pociągów. To zajmuje około kilku minut na wniosek przewoźnika. Może być sobie linia, jakaś bocznica na stare złomowisko i tak dalej. No i teraz, ponieważ na drogach widzimy, jak wygląda sytuacja, przewoźnikom przewożącym duże ładunki opłaca się wznowić transport kolejowy. W związku z czym latami mogło coś nie jechać do danej fabryki, a teraz przejeżdżający pociąg towarowy może też jechać pociąg techniczny, prowadzący pomiary, prowadzący badania, czy po prostu pojazdy szynowe właśnie zajmujące się utrzymaniem linii w sprawności, ponieważ jeżeli nie została zdemontowana, być może zdarzy się, że będzie z powrotem włączona do eksploatacji i do użytku. Jeżeli gdzieś stoi znak stop, to znaczy, że ktoś uznał, że on tam powinien być dla naszego bezpieczeństwa, dla troski o nasze zdrowie i życie.
Mamy monitoring taki drogowy, mamy monitoring kolejowy, prawda?
Tak, zgadza się. Wiele przejazdów jest monitorowanych. Generalnie korzystamy z tego nie tylko my, ale też czasami policja, żeby łatwiej było namierzyć sprawców jakichś wykroczeń czy kradzieży. Bardzo łatwo jest nam ukarać takiego kierowcę, który dopuścił się wykroczenia na przejeździe. Jeżeli nie złapie go nasz monitoring, prawdopodobnie może się zdarzyć kierowca, który posiada monitoring we własnym samochodzie.
Jak w dobie koronawirusa teraz edukować dzieci, młodzież, dorosłych?
Brakuje nam tego bezpośredniego kontaktu z dziećmi i z młodzieżą. Natomiast staramy się ciągle rozbudowywać naszą stronę internetową do odwiedzania, której za każdym razem będę Państwa zachęcać. Zachęcam więc do zajrzenia na stronę Bezpieczny Przejazd. Tam znajdziecie Państwo coraz to nowsze filmiki. Staramy się wprowadzać na bieżąco quizy, informacje dla początkujących kierowców. Młodzi ludzie, którzy teraz przystępują do egzaminu na prawa jazdy, na pewno zwrócili uwagę na to, że no, przejazdów jest bardzo wiele, natomiast stricte pytań poświęconych temu nefragicznemu miejscu, jakim jest przejazd kolejowo-drogowy, czyli skrzyżowanie dwóch niebezpiecznych miejsc, jest bardzo mało. Dlatego warto tak po prostu w ramach odskoczni od rozwiązywania testów przysiąść, pomyśleć, zastanowić się nad tym, że jednak to też jest bardzo ważne miejsce ten styk drogi kolejowej i drogi dla samochodów. Naprawdę zachęcam, żeby jednak próbować przypominać sobie, odświeżać wiedzę tym, którzy już jeżdżą latami, bo pamiętajmy, że zabija nas nie tylko brawura, ale i jazda na pamięć.
15 na godzinę.
Ireneusz Plechan, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Witam pana dyrektora.
Witam pana redaktora, witam państwa serdecznie.
Na progu nowego roku zawsze patrzymy sobie tak jeszcze trochę wstecz, w takim lusterku wstecznym, jak było.
I muszę powiedzieć, że rok 2020 był rokiem ciężkim, a może nawet złym. Przez półtora miesiąca ośrodek nie prowadził praktycznie działalności, ani nie egzaminował, nie szkolił. Skutkuje to tym, że no jednak przychody się w znaczny sposób zmniejszyły, co zmusiło nas do zaniechania działań inwestycyjnych, modernizacyjnych. Wejście nowych przepisów dotyczących sposobu egzaminowania spowodowało, że wydłużył nam się okres oczekiwania na egzamin. Dzisiaj praktycznie od 3 do 4 tygodni osoba czeka na egzamin i to nie dlatego, że my nie chcemy tych osób przeegzaminować, tylko dlatego, że minister w rozporządzeniu ograniczył ilość egzaminów, jakie może przeprowadzić egzaminator i w związku z tym przy niezwiększonym zatrudnieniu, no ta kolejka niestety, ale się wydłużyło. Z nowym rokiem wszyscy mamy nadzieję, że będzie on lepszy. Mamy nadzieję, że będziemy mogli normalnie pracować, realizować egzaminy we wszystkich wodach na terenie Polski. Wszędzie czas oczekiwania jest długi. Mogę jeszcze tak podać, w ubiegłym roku przeprowadziliśmy około 4000 egzaminów mniej jak w latach poprzednich. I to nie świadczy wcale o tym, że nie ma chętnych na te egzaminy, tylko to wynika z tego, że po prostu my przy takiej obsadzie, jaka jest dzisiaj, nie możemy egzaminować więcej osób, a warunki ekonomiczne nie pozwalają nam na dodatkowe zatrudnienie większej ilości egzaminów. Trwają prace nad zmianą tego systemu, czy urealnieniu go. To egzaminator bierze na siebie dużą odpowiedzialność, dopuszczając lub nie dopuszczając osoby do uczestnictwa w ruchu drogowym. Najważniejsze jest dobre przygotowanie, dobra szkoła i czasami warto posłuchać instruktora, który mówi, że pan jeszcze nie jest, czy pani dobrze przygotowana. Warto by było parę godzin jeszcze wziąć, nie na takiej zasadzie, że a znowu chcą mnie naciągnąć, to ode mnie jakieś pieniądze, bo w szkoleniu praktycznym dzisiaj jest wymagane 30 godzin zajęć. Czasami trzeba tych godzin trochę więcej poświęcić.
Nie jest tajemnicą, że egzaminowany, czyli kandydat na kierowcę, może się odwołać. On się czuje skrzywdzony. Te egzaminy są monitorowane.
Wymóg jest taki, że powinna być jedna kamera. My mamy tych kamer więcej, także cały przebieg egzaminu jest dokładnie nagrany. Takich przypadków jest niewiele. W ubiegłym roku nie było ani jednego przypadku, w którym osoba, która zgłaszała zastrzeżenia do przebiegu egzaminu, miała rację. Procedurę mamy taką, że jak ktoś ma zastrzeżenia, przychodzi. My wcześniej analizujemy ten egzamin, przeglądamy, zapraszamy taką osobę na obejrzenie, omawiamy ten egzamin, pokazujemy błędy i wady i najczęściej te osoby, które na świeżo, na gorąco...
Nie trzaskają drzwiami?
Miały takie zastrzeżenia, najczęściej zgadzają się już na chłodno po przeanalizowaniu tego wszystkiego, że jednak mimo wszystko czegoś tam nie zrobiły tak, jak tego wymagają przepisy.
W tym roku, panie dyrektorze, przymierzacie się, można tak powiedzieć, bo to jest obligatoryjnie co pewien czas, do zmiany aut egzaminacyjnych.
Jeździmy na samochodzie Kia. Wymiana samochodów zawsze budzi dużo emocji. Jesteśmy zmuszeni do przeprowadzenia wymiany samochodów w drodze przetargu. Taki przetarg został rozpisany, ogłoszony i na pewno do kwietnia będziemy wiedzieli, jakim samochodem będziemy jeździli w maju, gdyż do maja mamy umowę na używany samochód. Pewne udogodnienie dla ośrodków szkolenia kierowców, dla osób, które się uczyły, że jeżeli nawet będzie wymiana samochodów na inną markę, to do egzaminu można przystąpić na samochodzie na takim, na jakim odbywało się szkolenie. Tak długo, dopóki ośrodki nie przystosują się do nowych warunków, nie wymienią samochodów. Tutaj zagrożenia takiego nie ma, że ktoś będzie musiał zdawać egzamin na innym samochodzie, jak się nauczył. Chociaż ja uważam, że prawo jazdy kategorii B wydajemy nie na określoną markę samochodu, tylko na wszystkie pojazdy. I często jest tak, że ktoś zdaje na samochodzie, przychodzi do domu z nowym prawo jazdy i wsiada do, nie będę wymieniał, marek lepszych, większych, szybszych samochodów i od razu jeździ. Życzę każdemu, żeby przyszedł i za pierwszym razem ten egzamin spokojnie, bezstresowo zdał. A jak już uzyskamy to upragnione prawo jazdy, no to życzę wszystkim bezpiecznej i spokojnej jazdy.
Podpisuję się pod tymi życzeniami. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, Ireneusz Plechan. Dziękuję za rozmowę.
15 na godzinę. Magazyn motoryzacyjny.